Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pik. Proszę Państwa, ja podziwiam tych, którzy w swoich blogach, na swoich stronach potrafią, znaczy chce im się tak inteligentnie oczywiście kłamać, tak twórczo kłamać, a żeby nie powiedzieć oszukiwać tych, którzy chcą czytać ich wytwory, ich inteligencji. Znaczy, ja rozumiem, że bo mówię tutaj o tytułach, a rozumiem, że tytuły, kłamliwe tytuły, które wprowadzają w błąd, to są kłamliwe tytuły, prawda? A bywają inteligentne. Natomiast generalnie to jest tak, że oczywiście ja mogę sobie zarzucić, że nie potrafiłem nigdy przez te 6 lat i przez te, nie wiem, 9 tysięcy felietonów nauczyć się sztuki ładnego tytułowania, ładnego, takiego przyciągającego czytelnika. Ale ja zawsze wychodziłem z założenia, że dobrze było, gdyby moje felietony broniły się jakością. Podejrzewam, że tak nie jest, bo gdyby tak było, to bym miał pewnie 10 razy więcej słuchaczy, ale jest jak jest. Nie potrafię kłamać, nie potrafię kłamać w tytułach. Oczywiście tytuły muszą być krótkie, więc siłą rzeczy, więc czasami trzeba skracać to tak do niemożliwości. Natomiast zamiast stwierdzenia na przykład Fed rzuca kłody pod nogi inwestorów, napisać, że Fed kłamie, no to by było takie. To mogliby tego pana wziąć za frak, prawda, albo jacyś adwokaci go odwiedzić, albo inni tego typu ludzie, którzy narobili mu kłopot. W każdym razie, jakby na to nie patrzeć, jak się przeczyta artykuł, wpis w Independent Trader, Fed rzuca kłody pod nogi inwestorów, to wręcz widać, że Fed kłamie, ale ten pan mieszka w Stanach Zjednoczonych i musi pewnie się liczyć z tym, że właśnie by go odwiedzili jacyś adwokaci. No tak, tylko że nieszczęście polega na tym, że on nas okłamuje. Gówno mnie, przepraszam za wyrażenie, obchodzić, gdzie on mieszka, ale on okłamuje nas. No bo okłamuje. A więc artykuł Independent Tradera, też już sprzed miesiąca, 25 lipca, ale ważny, istotny, dlatego że wiele mówi o amerykańskim systemie, wiele mówi o Fedzie, Fed, czyli Federal Reserve. No i dobrze, to w takim razie cytuję. Ostatnia dekada do druku wypaczyła rynki do tego stopnia, że rezerwa federalna w obawie o to, że w rękach inwestorów jest zbyt dużo niewygodnych dla Fed wskaźników, zaprzestaje publikowanie niektórych z nich. Bankierzy centralni są w ten sposób, ale już nie, na przykład nie bankierzy centralni USA, tylko bankierzy centralni, jakby to próbuje rozmyć ten człowiek to stwierdzenie, chcą w ten sposób ukryć niewygodne fakty, aby zyskać jeszcze trochę czasu, zanim wszyscy zorientują się, z jakiej skali problemem mamy do czynienia. Tym razem, jak wynika z zapisków z posiedzenia Fedu, bankierzy centralni zastanawiają się nad zaprzestaniem publikowania krzywej dochodowości, o której wspominaliśmy ostatnio w artykule, jak przewidzieć recesję gospodarczą. Jest to krzywa, która przedstawia różnicę, czyli spread, między wysokością odsetek dziesięcioletnich oraz dwuletnich obligacji. Rentowność obligacji dziesięcioletnich wyznaczana jest przez rynek, mniej lub bardziej odzwierciedlając to, jak kształtuje się inflacja w dłuższym okresie, w dłuższym terminie. Z kolei rentowność obligacji dwuletnich uzależniona jest od wysokości stóp procentowych ustalanych przez banki centralne. Tutaj nie będę wchodził w meritum, bo nie ma sensu. Rezerwa Federalna, ustalając stopy procentowe na niskim poziomie, czyli powodując, pozwolicie Państwo, że jednak na pewne rzeczy zwrócę uwagę, ustalając stopy na niskim poziomie, to znaczy powodując, iż kredyt jest tani, pieniądz jest tani, powoduje, że ludzie są bardziej skłonni do zaciągania kredytu. Przekłada się to na wzrost gospodarczy oraz wyższe ceny aktywów na giełdzie. Odnotowuje odwrotnie z przypadku, gdy stopy procentowe idą w górę. Oprócz tego, że krzywa dochodowości dostarcza nam informacji, jak różnica między rentownościami obligacji kształtuje się w czasie, dodatkowo jest ważnym wskaźnikiem ostrzegającym przed końcem hossy. Nic za tym dziwnego, że Fed chce zamieść ją pod dywan. A może ukryć po prostu, tak? Zamiast starej, dobrej, krzywej dochodowości zaproponowano wskaźnik, który pokazywałby różnicę między aktualną stopą funduszy federalnych a stopą funduszy federalnych oczekiwaną za kilka kwartałów. Problem w tym, że w przeciwieństwie do krzywej dochodowości nowy wskaźnik opierałby się na oczekiwaniach, a więc na czymś w dużym stopniu subiektywnym. Tak samo jak subiektywnie ustalony jest przez Fed cel inflacyjny na poziomie 2%, tak jakby ukryty podatek na poziomie 1,5% nie był szkodliwy dla obywateli. A tak. Jak interpretować krzywą dochodowości? Zanim przejdziemy do interpretacji, warto jeszcze kilka słów poświęcić rentownościom obligacji. Rentowność długoterminowej obligacji z założenia powinna być wyższa od rentowności obligacji krótkoterminowej. Sprawa jest prosta. Jeśli ktoś decyduje się na zamrożenie pieniędzy w obligacjach na długi okres, to rekompensatą za to wyższące tej inwestycji ryzyko powinny być wyższe odsetki, prawda? Tak więc wysoką różnicę w rentownościach należy kojarzyć ze zdrową sytuacją na rynku. A w analizie krzywej dochodowości szczególnie ważne są dwie kwestie. Po pierwsze, malejąca różnica między odsetkami długo- i krótkoterminowych obligacji. Po drugie, sytuacja, w której różnica ta jest ujemna, czyli obligacje dwuletnie dają wyższe odsetki niż dziesięcioletnie, czyli jest to tak zwana odwrócona krzywa dochodowości. Obie sytuacje wskazują na nadchodzące problemy. Z tym, że pierwsza oczywiście na nadchodzące, a druga na istniejące już moim zdaniem. Stąd właśnie bierze się użyteczność krzywej dochodowości, którą przedstawia poniższy wykres. Zaznaczono na nim różnice w rentownościach długo- i krótkoterminowych amerykańskiej obligacji oraz jej średnią wartość za okres prawie 4 dekad. Z kolei szarym kolorem oznaczone zostały poszczególne recesje. Czyli innymi słowy, to co się stało 8-9 to jest recesja. No dobra, sami. Dobrze, no to dalej. Jak widać, od 80 roku Państwo będziecie widzieli tą krzywą dochodowości, bo ja przedstawię. Jak widać, od 80 roku krzywa dochodowości pozwala z dużą dokładnością przewidzieć recesję. A za każdym razem, gdy przybierała ona wartości ujemne, niedługo potem następowały spadki cen akcji. Użyteczność krzywej dochodowości jest więc nie na rękę bankom centralnym. Dlaczego nie bankowi centralnemu? Dlatego też Fed rozważa zaprzestanie dalszego publikowania tego wskaźnika, tak jak kiedyś zaprzestał publikowania agregatu M3, aby utrudnić inwestorom określenie rzeczywistego poziomu inflacji. Tak, i tutaj jest kolejna mowa, znaczy wzmianka o F3. Znaczy o M3. Tak jak M2 ja Państwu proponuję. Co miesiąc tak tutaj zaprzestaną M3. Tyle oczywiście ja M2 proponuję w kontekście Chin, oczywiście, a nie USA. Podsumowanie tego artykułu. Według nas to, że Fed rozważa takie posunięcie, dodaje krzywej dochodowości jeszcze większej wartości prognostycznej. Obecnie niski poziom tego wskaźnika w połączeniu z zapowiedzianymi kolejnymi podwyżkami stóp procentowych sugeruje, że wkrótce możemy znów mieć do czynienia z odwróconą krzywą dochodowości. Co więcej, jeśli w obawie przed krachem kapitał zacznie uciekać do amerykańskich obligacji długoterminowych, to dojdzie do spadku ich rentowności, czyli wzrostu ich cen. A to oznacza, że ujemna różnica w rentowności może przyjść znacznie szybciej. Czyli może nastąpić jeszcze szybsze odwrócenie krzywej dochodowości. Najpierw Fed zrezygnował z M3, czyli najlepszego miernika poziomu inflacji. A teraz chce pozbyć się krzywej dochodowości, która z bardzo dużą dokładnością ostrzega przed recesjami. To jednoznacznie potwierdza, że rezerwa federalna nie liczy się z inwestorami, a wręcz przeciwnie, stara się wprowadzić ich w błąd. Na szczęście obliczenie spreadu między rentownościami obligacji jest o wiele łatwiejsze niż szacowanie miary M3, indeksu M3, tak bym mówił. Zespół podpisany, zespół Independent Trader. Ja się abstrahuję od tego, że od tych sformułowań my król, czyli my widzimy, kiedy pisze to Independent Trader, no ale to powiedzmy sobie, to jest taka maniera ludzi, którym się wydaje, że już osiągnęli szczyt. A właśnie pytanie czego? A proszę Państwa, to jest wszystko i tutaj to jest wszystko, a tutaj mamy ten wykres w dłuższym okresie, gdzie zaznaczono różnice w rentownościach długiej i krótkoterminowej amerykańskiej obligacji oraz ich średnią wartość w okresie prawie 4 dekad. Natomiast to średnia to jest bez znaczenia, natomiast istotne jest to, że szarym kolorem zaznaczono poszczególne recesje. Więc te trzy ostatnie recesje, jak on to nazywa, czyli 7-9, czyli 8, przepraszam, 8, tak naprawdę 8, a 2000 i 90, rok oczywiście lata, 90, 2000 i rok 90, 2000 i 2008. No i tak naprawdę, jeśli przyglądnąć się temu wykresowi w tym obszarze, w pobliżu od lewej strony zaczynając, w pobliżu właśnie tych trzech bez, no to widać, proszę Państwa, że tak właśnie było, czyli ta różnica, bo ten wykres to jest różnica, nie jakieś tam dochodowość 10-latek czy 2-latek, tylko to jest różnica między nimi. Wykres pokazuje różnicę między nimi. A więc zarówno przed rokiem 90 mieliśmy właśnie do czynienia z taką sytuacją, tylko że wyprzedzenie a w stosunku do minimum tej różnicy, znaczy od minimum tej różnicy do zaistnienia tej besy, to jest, tak w mojej opinii, jakieś ze 2 lata. Dokładnie ta sama sytuacja, lub prawie ta sama sytuacja, odnosi się do roku 2000, kiedy tutaj chyba jest mniejsza różnica. To minimum tej różnicy wypada gdzieś chyba na właśnie 99, może trochę dalej, ale coś koło 99, i BESA 2000. Kolejna sytuacja to jest, i znowu było tak samo, no, po zminimalizowaniu tej różnicy poszły szybko, ta różnica poszła szybko do góry, no i krach. Z kolei w 2008 dokładnie ta sama Polka. Myślę, że tutaj mógł być trochę większy interwał czasowy między minimum a rozpoczęciem tego. Ja niestety dysponuję tylko tym, co Państwo widzicie, więc to jest straszliwie zgrubne. A to jest, to nie ma cienia szans, żeby tu mówić o nawet kwartałach. To czasami nie wiadomo, kiedy kwestia roku jest istotna, jest niejasna, a cóż dopiero kwartał. Czyli innymi słowy, jeśli tak jest jak jest, jeśli ta różnica No w tej chwili nie wiemy, bo nie wiemy w którym momencie, bo nie ma tego, nie ma daty, w którym momencie skończyła się analiza tego wykresu. Czy to jest już, czy to jest początek 18, co wie. W każdym razie, jakby na to nie patrzeć, jesteśmy jeszcze, mamy jeszcze jakieś 2 lata. Czy przynajmniej 2 lata, w moim opinii, minimum 2 lata, jeśli nie 3. Oczywiście wszystko będzie zależało od tego, jak szybko ta krzywa dochodowości, znaczy różnica krzywa dochodowości będzie spadała. Jak bardzo ta różnica będzie spadała. Jeśli będzie spadała szybciej, no to będziemy mieli szybciej do czynienia z tym. Jeśli będzie spadała szybciej, szybciej osiągnie minimum i szybciej pójdzie w górę, i więc i szybciej będziemy mieli do czynienia z tą kolejną wersją. Ale tak na oko, no gumułka umarła na oko, więc tu można umrzeć na oko. Tak przynajmniej podały oficjalne wiadomości. Podobały, pamiętam. W 69 roku, czy 70, już nie pamiętam. A w każdym razie tutaj mamy na tym wykresie, z tego wykresu by wynikało, że mamy jeszcze chwilę czasu. Ale ile? Czy to będzie 2 lata? Czy to będzie 1,5 roku? 3? Nie wiem, oczywiście nie wiem. Nie wiem. I myślę, że te poprzednie wykresy coś tam mogą powiedzieć, ale to jest to właśnie się to, o czym mówię, ta różnica mieści się między 1,5 a 3 lata. Tak to wygląda z tego wykresu. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.